zanim będziemy mieli czas modlitwy, to otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, oczywiście. Jeszcze trochę z tej księgi będzie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 20. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 20. To jest bardzo, bardzo ciekawy rozdział. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy w tym rozdziale są zobrazowane, jeśli chodzi o Boga, jeśli chodzi o spojrzenie człowieka na Boże działanie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na jednej z nich się skoncentrowali w tym czasie, który mamy. Przeczytamy od pierwszego wiersza. 20 rozdział od pierwszego wiersza. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze, ona jest moją siostrą. To też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Znana historia, ale to, co ona w taki bardzo obrazowy sposób, bardzo ciekawy sposób pokazuje, to to, że Bóg generalnie jest bardziej zainteresowany świętością ludzi niż oni sami. Bardzo często ludzie w swoich relacjach z Bogiem boją się, że zrobią coś, co sprowadzi na nich Bożą karę, że podejmą jakąś decyzję, która zaowocuje brakiem Bożego błogosławieństwa, albo że pójdą w jakimś kierunku, który okaże się niesłuszny w Bożych oczach. Innymi słowy, boją się zrobić coś niewłaściwego, nieświadomie w Bożych oczach. Boją się, że gdzieś jakiś krok postawią fałszywy i w rezultacie Bóg będzie miał coś przeciwko nim. Wiele fragmentów Biblii pokazuje, że to jest generalnie niemożliwe, a ta historia tak bardzo dobitnie pokazuje, że coś takiego jest niemożliwe. Że jeżeli spełnione są pewne warunki, to nie jest możliwe, żeby człowiek nieświadomie zgrzeszył przeciwko Bogu, żeby Bóg do tego dopuścił. No, oczywiście, tak jak większość sytuacji w Biblii, musi być jakiś warunek, tak? Musi być coś spełnione. No i tutaj w tym przykładzie, w tej historii mamy pokazane, co musi być obecne, żeby człowiek znajdował się pod tak szczególną ochroną, czy w tak bardzo, na tak bardzo bezpiecznej pozycji. No i czytamy o tym w wierszu 5, kiedy Bóg przyszedł do Abimelecha i Bóg powiedział mu: no dobrze, koniec twojego życia nastał. A Abimelech powiedział: no ale chwileczkę, tak? O co chodzi? Mówi: przecież to jest siostra. On tak mówił, to Abraham, że to siostra. Ona też mówi, że siostra. I mówi tutaj pod koniec 5 wiersza: uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Uczyniłem to w prostocie serca mojego. Idea jest taka, że uczyniłem to szczerym sercem, tak? I czystymi rękoma. Czyli tak jakby mówi: ja jestem tutaj niewinny w tej sytuacji, w tym sensie, że to było zupełnie nieświadome. To było zupełnie nie z premedytacją. Nie miałem złego zamiaru, tak? Nie było to nic ukartowane. Mówi po pierwsze, ja to uczyniłem w prostocie serca, czyli tak jak powiedziałem, to słowo, co u nas przetłumaczone jest jako prostota, tak? Oznacza taką szczerość. Jak? No właśnie, oznacza taką szczerość, otwartość, prostolinijność, tak? Innymi słowy, bez złych zamiarów. Czyli to jest pierwsza rzecz, która musi być. Człowiek musi mieć dobre zamiary. Wobec Boga oczywiście, bo tutaj Abimelech rozmawia z Bogiem, tak? Bóg do niego przyszedł, Bóg mówi, umrzesz, bo zrobiłeś coś złego. Abimelech mówi, Boże, Ty wiesz, że ja nie miałem złych zamiarów. Uczyniłem to w szczerości swojego serca. Innymi słowy, mój plan był dobry. W moim planie nie było nic, co byłoby sprzeczne z Twoimi zasadami. I to jest pierwsza rzecz, która musi być obecna w życiu człowieka, jeżeli chce on cieszyć się takim właśnie bezpieczeństwem. Twoje nastawienie do życia musi być takie, że ja chcę czynić to, co dobre w Bożych oczach. To jest mój domyślny tryb działania. Cokolwiek stanie na mojej drodze, chcę czynić to, co jest słuszne w Bożych oczach. Chcę czynić to, co jest dobre w Bożych oczach. Chcę czynić, chcę planować, chcę podejmować takie decyzje, które będą Bogu się podobały. Czyli jest to szczere, proste, otwarte przed Bogiem serce. No i drugie, co powiedział, i czystymi rękoma. Innymi słowy, nie tylko moje zamiary były właściwe, nie tylko ja nie planowałem zrobić nic złego, ale też i nie uczyniłem nic złego. Tak? Czyli moje czyny też nie były niewłaściwe. Moje czyny były zgodne z tym, co Twoje przykazania mówią. Moje czyny były zgodne z Twoimi przepisami. Wydaje się, że to jest niby to samo, tak? Ale wiemy, że nie zawsze to samo. Czasami ludzie mają zamiary dobre, ale czyny to już wyglądają różnie. A czasami czyny są właściwe, a zamiary niekoniecznie za nimi stoją odpowiednie. Także czyny i zamiary to są dwie odrębne rzeczy. Natomiast człowiek wierzący, który chce się cieszyć tym bezpieczeństwem przed Bożym obliczem, musi mieć te dwie rzeczy ustawione w swoim życiu. Innymi słowy, Boże, chcę się Tobie podobać i czynię to, co jest zgodne z Twoim słowem. Chcę się Tobie podobać i czynię to, co jest zgodne z Twoim słowem. Moje czyny idą w zgodzie z Twoimi przepisami. I nawet jeżeli chcę się Tobie podobać, ale robię coś niewłaściwego, jak to czasami się mówi, że cel uświęca środki, nie ma czegoś takiego w Biblii. Dobre zamiary nie usprawiedliwiają złych czynów. Muszą być i dobre zamiary, i właściwe czyny. I na odwrót, w Bożych oczach dobre czyny nie usprawiedliwiają złych zamiarów. Ponieważ Bóg zna i czyny tak samo jak i zamiary. Więc musi być to totalne nastawienie czystości, szczerości przed Bogiem. Dobre zamiary i czyny zgodne z Bożym Słowem. I jeśli w ten sposób człowiek żyje na co dzień w społeczności z Bogiem, jeżeli jego myślenie, patrzenie na ten świat, podejście do decyzji, do jakichś postanowień, do jakichś planów, w ten sposób działa. Boże, chcę się Tobie podobać we wszystkim i chcę być posłuszny we wszystkim. Czynić tak, jak Twoje słowo mówi. Wtedy macie totalną gwarancję bezpieczeństwa, że nieświadomie nie zrobicie czegoś, co mogłoby Was narazić na jakieś przykre konsekwencje. Innymi słowy, możecie żyć w bezpieczeństwie, bez obawy o konsekwencje, o skutki swoich decyzji, swoich wyborów, swoich czynów. I to jest komfort, który jest niesamowity, kiedy się o tym pomyśli. Dlatego, że my jako ludzie na tej naszej ludzkiej płaszczyźnie, my nie jesteśmy w stanie poznać konsekwencji swoich czynów. Co więcej, często, tak jak Abimelech, nie orientujemy się do końca w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tak? My wielu rzeczy nie wiemy. I mamy dużo przykładów tego nawet w naszym codziennym życiu. W pracy czasami musimy podjąć jakąś decyzję i nie znamy wszystkich okoliczności. Czasami się może okazać, że to, co nam się wydawało, że jest białe, w rzeczywistości jest czarne, tak? Albo co nam się wydawało, że jest czarne, w rzeczywistości jest białe. To po prostu jesteśmy nieświadomi bardzo wielu czynników dookoła nas. Tak jak Abimelech był nieświadomy. Czyli nie znamy przyszłości, nie znamy nawet teraźniejszości do końca. Nie zawsze znamy historię, która stoi za jakimiś tam wydarzeniami. Więc układ taki, w którym my musimy podjąć decyzję, bezpieczną decyzję, po ludzku, jest niemożliwy. Zawsze, wcześniej czy później, musimy się w coś wpakować. Ale jeżeli jest Boża ochrona, to mamy niesamowity komfort. Bo nie musisz znać przyszłości, nie musisz znać okoliczności, w których jesteś, nie musisz znać historii tej sytuacji, w której stanąłeś. Po prostu chciej podobać się Bogu i czyń to, co w Bożych oczach, według Bożego Słowa, jest słuszne. I będziesz pod doskonałą, szczelną, Bożą ochroną. I wiecie, ta historia pokazuje, że Bóg obejmuje tą ochroną nawet ludzi, którzy nie mają z Nim bliskich relacji. Tak? Abimelech nie należał do żadnego, nie był wyznawcą Boga. To był pogański król. Z narodu, który nie miał nic wspólnego z Bogiem. A jednak Bóg objął go też tą ochroną. Wierzę, że dla naszego wzoru, dla naszego przykładu. Ale mamy co nieco napisane o tym też i w liście do Rzymian. Nie będziemy oczywiście teraz przechodzić do tego fragmentu. Zresztą znacie ten fragment z pierwszego rozdziału listu do Rzymian, gdzie Paweł pisze, że ludzie przez nieprawość tłumią prawdę, którą Bóg im objawił. Że Bóg tak ustawił człowieka na ziemi, w takich okolicznościach, że człowiek może poznać Boga. Ale człowiek przez nieprawość tłumi tą prawdę. Obraz jest taki, że ta prawda jest widoczna. Człowiek musi jakiś wysiłek wykonać, żeby zdusić tą prawdę. Tak? Żeby ją stłumić, żeby ją przygasić, przycisnąć. Bóg objawia się człowiekowi. Ale człowiek musi mieć odpowiednie nastawienie do Boga. I jeżeli ma to odpowiednie nastawienie do Boga, jeżeli tak jak w tej sytuacji Abimelech ma szczere serce i ma czyste ręce, to Bóg, tak jak tutaj w 6 i 7 wierszu, okazuje niesamowitą ochronę człowiekowi. Przede wszystkim w 6 wierszu zobaczcie, co Bóg mówi do Abimelecha. Rzekł wtedy Bóg we śnie. Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. To jest pierwsza rzecz. Bóg wie o wszystkim. Tak? On jest tym, który zna wszystkie okoliczności. On zna historię, on zna przyszłość i on zna teraźniejszość i on zna serce człowieka. I dla wielu ludzi to jest taka może trochę przerażająca myśl, że Bóg wie wszystko. Bóg zna moje myśli, Bóg zna moje serce, Bóg zna moje zamiary. Ale dla człowieka, który chce żyć z Bogiem, to jest niesamowicie komfortowa myśl. Że Bóg wie wszystko o mnie. Bóg wszystko o mnie wie. I jeżeli mam czyste czyny, i jeżeli mam szczere serce, to Bóg o tym wie. On o tym doskonale wie. On zdaje sobie sprawę z tego, o czym ja myślę, jak ja myślę, jakie jest moje nastawienie, jak ja chcę postępować. Więc Bóg mówi, ja wiem o tym, o czym ty mówisz. Ja ciebie znam. Po drugie, Bóg mówi, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie. Więc Bóg po pierwsze wie, jakie jest twoje nastawienie. On zna twoją chęć, żeby być czystym. I po drugie, Bóg chroni ciebie od grzechu. Wiecie, Bóg nienawidzi grzechu dużo bardziej niż my. No problem ludzi jest taki, nawet wierzących czasami, że nie nienawidzą grzechu tak naprawdę. Czasami grzech jest miły, czasami się podoba, ale Bóg nienawidzi grzechu. On jest przeciwko grzechowi. Nienawidzi jego skutków, nienawidzi jego rezultatów. Głównie dlatego, że grzech jest przeciwko jego naturze ale też i dlatego, że Bóg umarł za grzechy. Te grzechy, które czasami człowiekowi wydają się wcale nie takie złe, spowodowały, że Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu. Więc możesz być pewien, że Bóg nienawidzi grzechu. Że jest wrogiem grzechu. Że jest wrogiem skutków grzechu. I dlatego Bóg chce uczynić wszystko, co jest konieczne, żeby ciebie uchronić przed grzechem. I jeżeli Bóg wie, tak jak w przypadku Abimelecha, że jego serce było szczere, że jego czyny były właściwe, to Bóg sam jest zainteresowany, żeby uchronić tak jak jego, tak i ciebie przed grzechem. Czyli jeżeli twoje serce jest szczere, jeżeli twoje czyny są czyste, Bóg o tym wie i Bóg będzie cię chronił od grzechu. I w jaki sposób? Dalej ten szósty wiersz mówi nam: i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. W jaki sposób Bóg uchronił Abimelecha przed grzechem? W taki sposób, że uświadomił mu, jaka jest sytuacja, zanim Abimelech zrobił coś złego. Zanim Abimelech zgrzeszył. I to jest niesamowite. Tak? Bóg nie powiedział: nie możesz tego zrobić. Nie, Bóg mówi: ja nie dopuściłem, żebyś to zrobił, mówiąc ci teraz. Czytaliśmy w trzecim wierszu, ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy. Tak? Czyli idea jest taka, że Abimelech wziął Sarę do siebie, do pałacu, i tej nocy Bóg od razu przyszedł do Abimelecha i mówi: ja i tak dalej, i tak dalej. Mówi: ja ciebie uchroniłem przed grzechem, ponieważ dałem ci znać wcześniej, że to będzie złe. I co ciekawe, dalej w siódmym wierszu Bóg mówi, co masz zrobić i jakie będą konsekwencje, jeżeli tego nie zrobisz. Czyli Bóg stawia go przed wyborem. Tak? Bóg nie powiedział: nie zrobisz tego i koniec, ja ci nie pozwolę. Nie, Bóg powiedział: ja ciebie uchroniłem, dając ci znać, jaka jest sytuacja. Ale wybór Abimelechu teraz jest twój. Tak naprawdę Abimelech w tym momencie mógł zignorować Boga i powiedzieć: dobra, daj mi spokój, ja w ciebie nie wierzę. Ja mam swoich bogów. Miał wybór. I na tym polega Boża ochrona w życiu człowieka wierzącego. Oczywiście są inne sytuacje, kiedy Bóg po prostu nie dopuszcza nas do takiej sytuacji, gdzie moglibyśmy zrobić coś złego, ale najczęściej ta Boża ochrona w takiej sytuacji polega na tym, że Bóg w pełni ci uświadamia, na jakiej pozycji stoisz. Kim jesteś? Co chcesz zrobić? Jak to będzie wyglądać w Bożych oczach? Jakie będą tego konsekwencje? I mówi: nie rób tego. I teraz jako Boże dziecko, mając moc Ducha Świętego, mając dostęp do Bożej siły, ty możesz powiedzieć: dobrze, nie będę tego robił. Tak postąpił Abimelech. I Abimelech skorzystał z tej sytuacji. Skorzystał z tej okazji. I skorzystał z tej niesamowitej Bożej ochrony. I wiecie, cała ta sytuacja, to wszystko pokazuje właśnie, tak jak powiedziałem na początku, że Bóg jest zainteresowany twoją świętością nawet wtedy, kiedy tobie tak bardzo na tym nie zależy, albo kiedy nie myślisz w ogóle o tym. Bo Abimelech może nie był osobą, która chciała szczególnie świętym życiem żyć przed Bogiem Izraela. Jeszcze nie było Izraela, no ale powiedzmy, tak? Wybiegając trochę w przód z nomenklaturą. Ja przypuszczam, że nie zależało mu szczególnie, żeby podobać się temu Bogu. On nie był zainteresowany. Nie był zainteresowany tym, żeby może robić zło, ale też nie był zainteresowany, żeby jakoś szczególnie się Bogu podobać. I bardzo często tak wygląda w życiu ludzi, że może nie jest to, że chcą źle robić przeciwko Bogu, ale nie są jakoś zainteresowani tym, żeby żyć świętym życiem. Ale Bóg jest zainteresowany tym, żeby twoje życie było święte. Bo On nienawidzi grzechu. I On umarł za grzechy i umarł za to, żebyś ty miał możliwość powiedzieć grzechowi nie. I daje tu niesamowity przykład swojego działania. I jeżeli w twoim życiu jest to nastawienie, takie jakie miał tutaj w tej sytuacji, pamiętajmy, ja nie mówię, że Abimelech był wzorem człowieka wierzącego, ale w tej sytuacji Bóg go użył, żeby pokazać tobie przykład, jakie ma być nastawienie, jak Bóg działa. I jeszcze raz, jeżeli Bóg tak działa w życiu kogoś, kto nie dbał specjalnie o Boga, to tym bardziej on będzie tak działał w życiu kogoś, kto jest jego dzieckiem. Więc jeżeli jako jego dziecko masz takie nastawienie, żeby czynić to, co podoba się Bogu i postępować w sposób, który podoba się Bogu, możesz być pewny jego ochrony. Możesz być pewny, że on wie o tym, że on uchroni cię przed grzechem i że on zawsze powie ci w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach, powie ci, nie rób tego, albo zrób to. Taka jest moja wola. To jest to, co mi się podoba. Albo to jest to, co mi się nie podoba. I możesz być tego doskonale pewien. I dlatego ja też wiele razy, przy różnych okazjach, powtarzałem, bo to w Biblii jest wyraźnie pokazane, że Bóg nie dopuści, żeby jego dziecko, nie wiedząc, co robi, weszło w sytuację, w której znajdzie się pod Bożym przekleństwem, pod konsekwencjami, pod jakąś karą z Bożej strony, będzie tracić Boże błogosławieństwo. Nie, jeżeli masz szczere serce, jeżeli twoje czyny są właściwe, Bóg o to zadba, żebyś ty we właściwym momencie dowiedział się, co robić, czego nie robić. I na tym polega Boża ochrona. On cię na siłę może nie zatrzyma, tak jak Abimelecha na siłę nie zatrzymywał. Ale będziesz miał możliwość podjęcia świadomego wyboru. Będziesz wiedział, czego Bóg od ciebie oczekuje, czego nie. I jako Boże dziecko masz moc, żeby tego świadomego wyboru dokonać. I dlatego możemy żyć naprawdę w wielkim duchowym komforcie, jako jego dzieci, wiedząc, że on troszczy się o nasze duchowe życie cały czas. Kiedy o tym myślimy, kiedy nie myślimy. On jest tym zainteresowany. On dba o naszą wierność, dba o naszą czystość. On chce, żebyśmy byli jego dziećmi, które przynoszą mu chwałę, przynoszą mu cześć, przynoszą owoce, z których on jest zadowolony. Więc korzystajmy z tej ochrony, pamiętajmy o tej ochronie i dziękujmy mu za nią. Amen.